W naszym programie czas na wiadomości. Pierwsi uchodźcy przyjadą do Polski nie wcześniej niż na początku 2016 roku, poinformowali wiceszefowie MSZ i MSW. Według nich co 2-3 miesiące do Polski będzie przyjeżdżała grupa kilkuset osób. Rozpoczęcie przesiedlenia imigrantów, którzy są już w Europie, zależy od otwarcia punktów rejestracji i weryfikacji uchodźców we Włoszech i Grecji. Na razie funkcjonuje tylko jeden taki ośrodek na Lampedusie. Zgodnie z planem kolejne tak zwane hotspoty mają rozpocząć działalność pod koniec listopada. Dopiero w tym momencie będzie można dokonać procesu weryfikacji pod względem tożsamości i bezpieczeństwa, poinformował wiceszef MSZ Rafał Trzaskowski. Dodał, że taka osoba musi się zgodzić, by do Polski przyjechać. Unia Europejska zdecydowała o rozdzieleniu 160 tysięcy uchodźców docierających do Włoch i Grecji. Na razie ustalono, że do Polski ma trafić 7 tysięcy osób. Europoseł Mirosław Piotrowski mówi, że liczba ta będzie zdecydowanie większa.
Według źródeł rządu niemieckiego w Berlinie do końca tego roku ma przybyć 1,5 miliona imigrantów, co według wyliczeń publicystów już daje 7 milionów ludzi, myślę tu o łączeniu rodzin. Wobec tego ta liczba musi być większa i przypomnę, o czym rzadko się mówi, że Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej już w maju tego roku powiedział w Gdańsku, że trzeba przygotować się na przyjęcie 70 milionów emigrantów w ciągu 20 lat. I użył tu słowa emigrantów. W związku z tym, że dokonano pewnego parytetowego podziału, to oznacza, że Polska ma przyjąć około 5% tej liczby, co daje nam 3,5 miliona w przeciągu 20 lat.
Choć jeszcze nie został przyjęty stały mechanizm podziału uchodźców, to wiele wskazuje na to, że naciski Niemiec w tej sprawie w końcu okażą się skuteczne. Podczas ostatniego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli za wprowadzeniem takiego rozwiązania opowiedziała się także Austria, Szwecja oraz Włochy. Przeciwne są kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska. Jeszcze w październiku Parlament Europejski zdecyduje w sprawie przepisów dotyczących sprzedaży i stosowania GMO. Rozpatrzona zostanie propozycja, która dawałaby władzom państw unijnych prawo ograniczania bądź zakazywania sprzedaży i stosowania na swym terytorium żywności i paszy genetycznie modyfikowanej. Jednak Komisja Parlamentu Europejskiego do spraw środowiska opowiedziała się już przeciwko tym przepisom. Według europosłów te przepisy mogą okazać się trudne do wdrożenia, a nawet doprowadzić do przywrócenia kontroli granicznych między krajami Unii Europejskiej, które zakażą sprzedaży i wykorzystania żywności GMO, a krajami, które na to zezwolą. Cały Parlament Europejski ma głosować nad propozycją na sesji plenarnej. Odbędzie się ona w Strasburgu od 26 do 29 października. Europoseł Jadwiga Wiśniewska zwraca uwagę, że zielone lobby lewicowe dąży do otwarcia możliwości dostępu do GMO. Polityk zapowiada, że jej ugrupowanie w trakcie głosowania będzie protestować przeciwko temu.
Będzie to kwestia trudna dla nas do wygrania, ale to nas nie zwalnia z obowiązku przemawiania, dyskutowania i przekonywania tych, którzy tworzyli sobie w Parlamencie Europejskim nową religię, religię zieloną, tak zwaną religię lewicową, opartą o myśleniu takim, że wszystko wolno i manipulować można nie tylko produktami roślinnymi, ale prowadzić manipulacje dotyczące również klonowania i różnych metod, które my z kolei uważamy za absolutnie niesłużące człowiekowi i środowisku, w którym żyje.
Kraje Unii Europejskiej są bardzo podzielone w sprawie organizmów genetycznie modyfikowanych. Część z nich jest mocno za, część przeciw, a pozostałe zmieniają zdanie w zależności od kontekstu. Prokuratorzy otrzymali obszerne uzupełnienie do kompleksowej opinii biegłych na temat przyczyn i okoliczności katastrofy smoleńskiej z 2010 roku, poinformowała o tym Naczelna Prokuratura Wojskowa. Materiały składają się z dwóch tomów zawierających ponad 400 kart. Śledczy przystąpią teraz do analizy uzupełniającej opinii pod względem merytorycznym i formalnym. Mają ją także porównać z opinią otrzymaną 6 marca tego roku. Z dokumentem zapoznaje się też mecenas Piotr Pszczółkowski. Pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej zwraca również uwagę, że na wciąż brakujące podstawowe dowody, bez których trudno będzie wyjaśnić katastrofę smoleńską.
5,5 roku nie wystarczyło Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, aby zgromadzić fakty i dowody rzeczowe pozwalające na zamknięcie tego jakże ważnego postępowania. Do dnia dzisiejszego prokuratura wojskowa nie weszła w posiadanie wraku samolotu Tu-154M. Braki w tym zakresie, podobnie jak oczekiwanie na kolejne opinie, w tym kolejną opinię uzupełniającą Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, determinowały konieczność przedłużenia tego śledztwa o kolejne pół roku. Pozostaje mieć nadzieję, że po tak zwanej dobrej zmianie, po 25 października, polski aparat administracyjny poprze starania o to, aby to śledztwo przyspieszyło.
Obecnie zespół biegłych badających przyczyny i okoliczności katastrofy prezydenckiego samolotu Tu-154M składa się z 24 osób. Wojskowa prokuratura czeka jeszcze na uzupełniającą opinię fizyko-chemiczną z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz opinię sądowo-medyczne dotyczące 31 ofiar katastrofy. Z kolei do początku kwietnia przyszłego roku do wojskowej prokuratury wpłynąć ma opinia fonoskopijna ABW w zakresie identyfikacji osób, których wypowiedzi zostały zarejestrowane w zapisach pracy wieży smoleńskiego lotniska. Grupa Azoty już niedługo może korzystać z gazu, który sama wyprodukuje. Na przełomie listopada i grudnia ma być gotowe stadium wykonalności dla budowy instalacji zgazowania węgla w Kędzierzynie-Koźlu. Władze spółki informują, że wstępne wyniki są obiecujące i wskazują na możliwość realizacji inwestycji. Grupa Azoty jest największym konsumentem gazu w Polsce. Zgazowanie węgla pozwoliłoby wykorzystać surowiec, którego w Polsce jest pod dostatkiem. Profesor Mariusz Orion Jędrysek, były główny geolog kraju, zauważa, że próby zgazowania węgla są prowadzone od lat 50. Były one podejmowane pod ziemią.
Od dawna są trendy do tego, żeby zgazować węgiel już z złoża. Z tym, że jest wielki problem, mianowicie są duże ilości, 20-30 nawet procent CO, ponieważ nie ma idealnie szczelnych struktur geologicznych wtedy, kiedy one są poddane wysokiej temperaturze, bo zgazowanie to jest ponad 1000 stopni Celsjusza, powoduje, że staje się to niebezpieczne. Natomiast to, co robi ZAK, zakłady chemiczne, to jest zgazowanie w zamkniętych zbiornikach, specjalnych, powiedzmy w cudzysłowie, piecach, przy ograniczonym dostępie tlenu, zgazowanie węgla, prawda, ta właśnie produkcja syngazu. I to ma sens, bo to jest bezpieczne, to jest do opanowania, to jest możliwa, jest kontrola.
Budowa instalacji w Kędzierzynie-Koźlu mogłaby ruszyć w przyszłym roku i potrwać około 3 lat. Prace nad projektem prowadzone są na mocy umowy podpisanej przez grupę Azoty, Tauron i KGHM. Inwestycja pokryłaby aż 15% zapotrzebowania azotów na gaz. Na całym świecie działa około 270 niskoemisyjnych instalacji zgazowania węgla. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.